W Radiu RMF 24 wrócimy do tematu wczorajszych wydarzeń, które miały miejsce w Sejmie. Marszałek Sejmu, jak już mówiliśmy, zawnioskuje o ukaranie między innymi posła Ryszarda Wilka z Konfederacji najwyższą możliwą karą po 20 tysięcy złotych. Szymon Hołownia podkreślił też, że zlecił Kancelarii Sejmu przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem. A jaką karę dla posła Wilka szykuje jego partia? Czy będzie w ogóle jakaś kara? W sejmowym studiu jest Kasper Wróblewski i jego gość. Witamy.
Dzień dobry, a z nami wicemarszałek Sejmu Konfederacja Krzysztof Bosak. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie marszałku, wiemy, że Szymon Hołownia zapowiedział już karę 20 tysięcy złotych. O taką karę będzie wnioskował dla posła Wilka. A co zrobicie jako Konfederacja? Wiem, że z tego, co słyszałem przed naszą rozmową, jakieś rozmowy w klubie miały się odbywać na ten temat.
Ja myślę, że to jest w gestii prezydium klubu, do którego akurat nie należę. Czekam na zwołanie naszego klubu, na decyzję przewodniczącego.
Ale będziecie chcieli, nie wiem, wyciągnąć jakieś konsekwencje?
Proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że zajmuję się dzisiaj zupełnie innymi sprawami. Wiem, że dziennikarze lubią takie sprawy, natomiast jesteśmy w bardzo ważnym momencie, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe. Jesteśmy w samym środku posiedzenia Sejmu, przed wieczorną sesją głosowań, gdzie dzieją się ważne sprawy i gospodarcze, i polityczne. I jutro mamy konwencję prezydencką. Jestem zajęty zupełnie innymi rzeczami, także proszę mnie o to nie pytać, bo się tym nie zajmuję. Nie byłem też wczoraj na sali w momencie, kiedy się to wydarzyło. Z tego, co widziałem nagrania, to właściwie nic się nie wydarzyło, poza tym, że poseł Wilk wyszedł z sali. Uważam, że mamy w Polsce poważniejsze afery niż to, że ktoś wyszedł z sali.
No ale tak mi się wydaje, że gdybym ja był w takim niedysponowanym momencie, jak poseł Wilk teraz w tej rozmowie, to by była moja ostatnia rozmowa teraz w tym momencie, więc się zastanawiam. Wiemy, że jeżeli ktoś by przyszedł pod wpływem alkoholu do pracy normalnie, no to chyba wyciągnięte by było wobec niego jakieś konsekwencje.
No tak, tylko że w demokracji jest tak i to jest, że tak powiem, pewna cecha Sejmu, że mandat jest wolny. To znaczy w momencie, kiedy ktoś zostaje wybrany przez społeczeństwo, to jest posłem przez kadencję do jej końca. I jakby to on sam decyduje o tym, w jaki sposób pracuje, tak? My możemy konkretne osoby zachęcać do tego, żeby sprawowały swój mandat w najlepszy możliwy sposób. Ja wszystkich zachęcam do tego. Uważam jakiekolwiek zaniedbywanie obowiązków czy niepoważne ich traktowanie za, delikatnie mówiąc, nie przynoszące nikomu chluby czy przynoszące ujmę. Natomiast jeżeli ktoś nie traktuje swoich obowiązków w należyty sposób, to tak naprawdę nie ma żadnego prostego sposobu, żeby go zdyscyplinować. To nie jest firma. To jest parlament. To znaczy to ludzie wybrali tutaj konkretnych posłów i na dobre i złe ci posłowie pełnią swoje mandaty przez 4 lata, chyba że w międzyczasie albo umrą, albo zrezygnują, albo zostaną wybrani na jakieś funkcje, które powodują utratę mandatu, na przykład do Europarlamentu, czy zostaną, nie wiem, prezydentami, burmistrzami. Wtedy tracą mandat. W innym wypadku partia może co najwyżej ich przekonywać, do nich apelować, albo na nich naciskać.
A może z takiego czystego ludzkiego punktu widzenia, może pomoc jest potrzebna posłowi, bo jeżeli to nie jest jego...
To nie jest pytanie do mnie.
To zapytam, już powoli kończąc ten temat, czy badanie alkomatem w Sejmie posłów to jest dobry pomysł, bo z takim pomysłem wyszedł Szymon Hołownia dzisiaj.
Myślę, że ten pomysł może zdyscyplinować tych, którym się czas jakiejś rozrywki myli z czasem pracy. Myślę, że ten pomysł może zdyscyplinować. Faktem jest, że problem z popijaniem przez posłów gdzieś na marginesach posiedzenia Sejmu jest. Niektórzy traktują, mam wrażenie, że spotykając się tutaj w Sejmie, to trochę jak taki wyjazd integracyjny. Sejm to nie jest wyjazd integracyjny. Posiedzenie Sejmu jest od pracy. I jeżeli, bo to nie jest problem jednego posła, mogę powiedzieć, że to jest problem większej liczby posłów, szczególnie popołudniami, wieczorami, kiedy te obrady są nieraz do późna. I uważam, że jeżeli to mogłoby zdyscyplinować posłów, którym się myli to, jak się należy zachowywać w miejscu pracy, z tym, jak się zachowuje, nie wiem, w restauracji, na imprezie, w gronie znajomych, to trzeba im pomóc. I jeżeli nie działają, ewidentnie nie działają zachęty czy apele do dobrych obyczajów, to nie widzę powodu, żeby nie kontrolować. Nie uważam, że posłowie powinni być wyjęci spod prawa.
Pan marszałek mówił przed chwilą, że dużo rzeczy ważnych dzieje się w Sejmie, ale żyjemy tym, co się wydarzyło też między innymi wczoraj poseł Wilk, a z drugiej strony poseł Siarka i te słowa skierowane do premiera. Z jednej strony koalicja rządząca mówi, że poseł Siarka powinien zrzec się mandatu, z drugiej strony posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie to, że bronią, ale mówił, że no nic się nie stało. Poseł Łukasz Kmita mówi nawet, że jeżeli Siarka zostanie ukarany przez prezydium Sejmu, to będzie kolejny przejaw represji wobec opozycji.
Znów może to zabrzmi stereotypowo, ale nie byłem w momencie, jak te słowa padły na sali. Uważam, że standardem parlamentaryzmu jest to, że od czasu do czasu ktoś powie coś mocniejszego, co wywołuje kontrowersje. Mam ogólnie nie najgorszą opinię jako wicemarszałek i poseł o polskim Sejmie, to znaczy uważam, że czasem ktoś powie coś demagogicznego, niemądrego albo prowokacyjnego, ale raczej jest to w ramach retoryki. Nie mamy, dzięki Bogu, tutaj, tak jak w niektórych państwach na świecie, takiej żywej, prawdziwej nienawiści, gdzie ktoś by wzywał do tego, żeby innym zrobić krzywdę. I czasem niektórym się jakieś bojowe, militarne metafory pomylą, powiedzmy przeszarżują w tej retoryce, ale moim zdaniem to nie jest przypadek, że ktoś tutaj naprawdę nawołuje do zrobienia. Naprawdę, jeżeli weźmiemy któregokolwiek posła z którejkolwiek partii, czasem pojawiają się jakieś takie metafory bardziej nawiązujące do jakiejś agresji, ale to są tylko metafory. Uważam, że żeby było jasne, nie usprawiedliwiam, uważam, że nie należy ich używać, bo granica pomiędzy używaniem jakichś konstrukcji retorycznych, metafor, a tym, że ktoś inny może nie do końca zrównoważony zrozumie tego nawoływania do agresji, jest czasem płynna, ale ja uważam, że nie ma tutaj w Sejmie osób, które by nawoływały do agresji naprawdę wobec innych lub groziły sobie nawzajem. Uważam, że jest czasem przejawem złej woli interpretacja słów czyichś, polegająca na tym, że naprawdę chodziło o to, żeby komuś zrobić krzywdę, czy nawet go zabić, tak? Uważam, że to jest nadużycie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli faktycznie poseł Siarka powiedział słowa, które jakby, nawet jeżeli to było
zacytowanie,
no dobrze, że przeprosił, to pokazuje, że zrozumiał, że przekroczył granicę. I uważam, że nie wszystkie sprawy trzeba rozwiązywać karami finansowymi. Uważam, że budowanie dobrej kultury polega na tym, że jak ktoś rozumie swój błąd i przeprosi, to powinniśmy takie przeprosiny przyjąć.
A poseł Wilk przeprosił? Na przykład rozmawiał z panem?
Jeszcze nie, ale jakby jeszcze nawet jeden dzień nie minął. No, jesteśmy dopiero po południu dnia następnego, także ja też czekam, aż zobaczę posła Wilka i dowiem się, co się właściwie wczoraj stało.
Czyli można powiedzieć, że czeka pan na wyjaśnienia od posła Wilka.
Można tak powiedzieć.
To jeszcze zapytam, powoli kończąc naszą rozmowę. Nie wiem, czy pan marszałek widział nasze sondaże poniedziałek, wtorek. Najpierw sondaż prezydencki, później sondaż parlamentarny. Zarówno wasz kandydat Sławomir Mentzen, jak i wasza partia, około 20%. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, i to nawet w oficjalnych rozmowach, że czekają na tego silnego koalicjanta.
Okej. Okay. Natomiast no, jakby mogą mówić, co uważają za stosowne. My się cieszymy z tego, że Konfederacja zwiększa swoje zaufanie i robimy to bynajmniej nie po to, żeby powielać błędy PiS-u. PiS rządził w zły sposób. Polacy odrzucili sposób rządzenia PiS-u, dlatego PiS przegrał wybory w 2023 roku i uważam, że potrzebujemy prawicy nowej jakości. Potrzebujemy innego podejścia programowego, bardziej opartego na szacunku dla suwerenności, dla wolności, praw obywatelskich, zdrowego rozsądku, pewnej racjonalności ekonomicznej. W tych schyłkowych rządach PiS-u, jego w szczególności drugiej kadencji, bardzo tego brakowało. Zresztą w pierwszej też zostały popełnione, moim zdaniem, poważne błędy. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Ja mam wrażenie, że do dzisiaj w PiS-ie nie zostały wyciągnięte wnioski. Oni, jeżeli się patrzy na tą ich ośmiolatkę, uprawiają głównie samochwalstwo. Polityków najbardziej obciążonych rządzeniem trzymają w swoim klubie poselskim. Nie ma tam jakiejś wymiany kadrowej, nie ma tam jakiejś autorefleksji. Więc szczerze powiedziawszy, uważam, że jeżeli tam wiążą jakieś nadzieje, to powinni bardziej uważnie się przyglądać, dlaczego Polacy wiążą, jakby popierają Konfederację. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy, jak sądzę, tacy jak PiS w tych różnych swoich zamierzeniach, w stylu uprawiania polityki.
A jest
i nie chciałbym, żebyśmy
koalicja?
Byli. Panie redaktorze, o koalicjach w dużej mierze decydują wyborcy. To znaczy wyborcy powierzają zaufanie swoje konkretnym partiom, na które głosują, wyłaniają pewien skład parlamentu i z tego składu z reguły wynikają następnie negocjacje koalicyjne. I my na pewno, mając swój program reprezentujący interesy naszych wyborców, jesteśmy gotowi negocjować realizację tego programu z każdą siłą polityczną, także w tym Sejmie. Problem nie jest, panie redaktorze, w tym, że my nie chcemy. Problem jest w braku woli. Jeżeli na przykład premier Morawiecki zapraszał na konsultację, kiedy był jeszcze premierem, myśmy zawsze przychodzili i mówili, chcemy tego, tego, tego i tego, nasi wyborcy potrzebują tego, żeby gospodarka się rozwijała, potrzeba tego, to trzeba odrzucić, to jest fortel Unii Europejskiej, z tego nic nie będzie i tak dalej. Myśmy to wszystko mówili, cała nasza wiedza, całe nasze doświadczenie, cała nasza ocena, propozycje, to wszystko było na tacy podane, wystarczyło to brać. I zdarzały się pojedyncze przypadki, że nawet kiedy w mediach tego nie przyznali, to gdzieś coś tego, co... A to było bardzo rzadko. I tak samo obecny rząd. Gdyby chciał brać, my nawet napisaliśmy ustawy, które ten rząd zapowiadał o kwocie wolnej, o finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Teraz wchodzą kwestie deregulacyjne, kwestie migranckie, pozbawienie nienależnych przywilejów cudzoziemców, na przykład do korzystania z systemu ochrony zdrowia bez płacenia w Polsce żadnych składek zdrowotnych. Myśmy te ustawy napisali, złożyli, nic prostszego niż głosować za dobrymi ustawami, które przedstawia Konfederacja. Nie trzeba czekać kilka lat, można już teraz.
To ostatnie pytanie. Wiemy, że Sławomir Mentzen spotyka się z wyborcami, dużo tych spotkań. Planujecie jakąś większą konwencję, kongres, bo to też ostatnio
odezwa. Jutro w Bełchatowie będzie konwencja prezydencka. Bełchatowie dlatego, że w Bełchatowie Konfederacja wygrała wybory bezpośrednie w drugiej turze z PiS-em, z kandydatką lub kandydatem PiS-u wygraliśmy. Jest tam prezydent wywodzący się ze środowiska narodowego, należący do partii Nowa Nadzieja, prezydent Patryk Marian. I chcemy pokazać, że skoro on mógł wygrać, to także może wejść do drugiej tury i wygrać wybory prezydenckie Sławomir Mentzen. I uważam, że tego potrzebujemy, żeby z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wygrał Sławomir Mentzen.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy panowie za tę rozmowę w Radiu RMF24.